słuchajcie, możemy zaczynać. Zaczniemy nietypowo, bo od demo. Zaczniemy, żeby nam nie chodzili. Zaczniemy od demo. Na początek kilka pytań weryfikujących stan wiedzy w sali. Czy ktoś z Państwa instalował Windowsa 10?
Tak.
A, las, rąk. Ale tak od 0, od 0, czy aktualizacja z Windows 7?
Od 0.
Dobrze, są mieszane tutaj odpowiedzi. Dobrze, to jest instalacja od 0. Jako, że nie przejmujemy się na demo naszą prywatnością, więc używam aktualizacji ustawień ekspresowych. Chwilę czekamy teraz, czy internet działa, czy nie działa. Tak, zobaczymy. Nowość, która się pojawiła w Windows 10 podczas instalacji systemu operacyjnego Windows. Mamy do wyboru tryb pracy, w jakim będzie pracował ten nasz komputer, tak? Czyli mamy, czy to komputer jest mój prywatny, czyli w domu sobie go kupiliśmy, czy może należy do mojej organizacji. Jako, że dzisiaj będziemy rozmawiać o Azure Active Directory i o Windows 10, to wybieramy moją organizację. I dalej. Chwilę czekamy. No i dalej, znowu musimy podjąć decyzję, czy to jest komputer, który będzie pracował w naszej domenie lokalnej, czy też może chcemy wpiąć go do Azure AD. Wybierzmy Azure AD. Idziemy dalej. Prosi nas kreator, konfigurator. Czy w ogóle ktoś robił coś takiego już w domu? Tak. Dobrze. Jedna głowa się kiwała chyba, z tego co widziałem. Czyli dla całej reszty muszę tutaj podać login, mój adres e-mail w mojej organizacji firmowej, tak? Czyli na przykład konto, które mam w Office 365. Na potrzeby naszego demo mam użytkownika o imieniu Alex i jeszcze D dopisamy. Podajemy naszą domenę, w której mam konto, tak? Konfigurator. Jak widać, tu się coś takiego małego pojawiło, jakieś logo, tutaj opis, witaj w Emil Lab i takie sprawy, fajna sprawa, tak? Tutaj jesteśmy jakoś zidentyfikowani. Powracam na hasło użytkownika. Klikam Enter. OK, tutaj pomóż nam chronić swoje konto. To dlatego, że konto, z którym się zalogowałem, ma skonfigurowane multi-factor authentication, tak? Aby nikt niepowołany, kto przejmie nasz login i hasło, mógł sobie dodać swój komputer czy swój telefon do naszej infrastruktury Azure AD, więc jest proszony, jesteśmy proszeni o podanie SMS-a, tak? Wysłaliśmy wiadomość SMS-a, sprawdźmy. Nic nie przyszło. Jeszcze włączymy aplikację, która nam pokaże, co się dzieje na telefonie. To jest widok mojego telefonu. Zezwalam na projekcję, coś jest, ok. Użyjemy innej opcji weryfikacji. I telefon na numer telefonu. Ciekawe, czy to zadziała, bo sieć 3G jest tutaj tak obciążona, że w ogóle nic nie dzwoni. Znaczy nie da się w ogóle korzystać z internetu. O, dobra. Więc naciskam krzyżyk.
Logowanie zostało pomyślnie zweryfikowane. Do usłyszenia.
OK, to przeniesiemy tu. Jak widać, puściło mnie dalej. Mój komputer jest konfigurowany. W tej chwili coś tam się w tle dzieje. Chwilę czekamy, zobaczymy jak szybko. OK, jest już, czekaj. Dzień dobry. W zależności od tego, jaką mamy lokalizację naszego systemu, to automat dzwoni albo właśnie w języku naszym ojczystym polskim, ale też jak później będę miał jedną maszynę z systemem anglojęzycznym zlokalizowanym w Stanach Zjednoczonych, wtedy komunikat będzie po angielsku odtworzony, tak? No i czekamy. Nie potrwa długo. Jakieś pytania na tym etapie?
Dlaczego to tak długo trwa?
No, jestem podłączony po jakimś LTE do sieci, tak, ale to... No tam się dzieją różne dziwne rzeczy, o których za chwilę powiem i wytłumaczę, skąd to się wszystko wzięło. O, widzę, nie włączyłem sobie nagrywania. Okej. Okay. Zanim to się skończy, przełączę się do prezentacji, żeby już tutaj nie trzymać Państwa niepewności. Czyli jak już tutaj w agendzie jest napisane, dzisiaj porozmawiamy sobie o Windows 10 i Azure Active Directory. Prezentę trzeba włączyć. Ok. Ja nazywam się Emil Wasilewski i pracuję jako koordynator IT w jednej z warszawskich firm. Jestem też redaktorem naczelnym na portalu www.wss.geek.pl. Nie wiem, czy ktoś z Państwa zna taki portal. Jestem też trenerem Microsoftowym. Ja jakieś tam certyfikaty też mam. Kontakt do mnie widoczny na zdjęciu. Blog zapytajemila.pl lub też kontakt mailowy emil@zapytajemila.pl. Były jakieś pytania po sesji. Postaram się dzisiaj Państwu opowiedzieć, co tam się tak naprawdę dzieje z tym Windowsem, dlaczego on nam pozwala zalogować się do Azure Active Directory. Nie wiem, czy się Państwo ze mną zgodzą, ale przyszło nam żyć w takich bardzo ciekawych czasach, gdzie dla profesjonalistów IT, dla administratorów jest praca i będzie praca, i tej pracy jest dużo, a dodatkowo musimy się... wszyscy rozumiem, że administratorzy, tak? Nie ma użytkowników końcowych. Czasem też jesteśmy użytkownikami końcowymi, ale takim żargonem, tutaj trochę niższym, tak? To musimy się użerać z tymi użytkownikami, którzy ciągle coś od nas chcą, dzwonią, piszą, nie działa, tak? Ja chcę mieć nowy telefon, więc... to samo widzę. No ale dobrze. Więc mamy tych naszych użytkowników z jednej strony, którzy chcą pracować, nazwijmy tak, że chcą pracować wydanie. Po drugiej stronie jesteśmy my, dział IT, który musi zadbać o to, żeby ci użytkownicy mogli pracować. Mamy multum urządzeń, tak? Pół biedy, jeśli to są Windowsy, czy też Windows Phony, tak? Jedyna słuszna platforma tutaj na sali. Jak są Androidy, też sobie poradzimy, no i te z jednym przyciskiem urządzenia też obsługujemy. Możemy obsługiwać. Na tych urządzeniach użytkownicy korzystają z aplikacji. Wielu aplikacji, czy to chmurowych, czy też aplikacji, które nasz dział programistów napisał, czy też firma, której zapłaciliśmy, napisała dla nas specjalizowane aplikacje. No i w ramach tych aplikacji, na tych urządzeniach przetwarzane są dane. Dane są przetwarzane non-stop, mamy dane dokumenty, tak, czyli jakieś projekty, ściśle tajne, nieściśle tajne, mamy raporty finansowe. Mamy sytuację, gdzie prezes jest na Kajmanach, wysyła z kafejki internetowej zestawienie finansowe do księgowej, tak? Zestawienie finansowe ściśle tajne już nie jest ściśle tajne. No i rolą w dzisiejszych czasach po stronie IT jest zapewnienie bezpieczeństwa tych danych i umożliwienie efektywnej pracy użytkownikom. Na slajdzie widzimy, jak to mniej więcej w tej chwili wygląda. Czyli mamy urządzenia użytkowników, mamy jakieś urządzenia nasze, którymi zarządzamy, czy to SCM-em, czy też innymi narzędziami. Mamy naszą jakąś infrastrukturę lokalną, w której pracują nasze usługi, czyli na przykład Exchange Server, czy też internet na SharePoincie. No i mamy naszego tak zwanego Private Clouda, czyli Active Directory lokalne. No i multum aplikacji chmurowych, z których korzystają nasi użytkownicy. I wyobraźmy sobie taką sytuację, gdzie mamy dział marketingu. Załóżmy 5 osób, żeby było prościej, tak? 5 osób korzysta, pracuje w dziale marketingu. Mamy teraz social media na topie, więc firma chce być cool i trendy, więc co chwilę wrzucają aktualizacje na Facebooka, na Twittera, co się w firmie dzieje. No mamy te 5 osób, które mają jeden login, jedno hasło do naszego firmowego konta. Problem się pojawia wtedy, gdy rotacja jest duża w naszym dziale marketingu, bo marketingowiec ciała daje, z osobą reklamuje naszą firmę, więc go zwalniamy. Zatrudniamy nowego, więc temu nowemu trzeba dać hasło, ale zaraz, tamto hasło też ma tamten stary pracownik. No więc szybko zmieniamy hasło i teraz hasło musimy, jeśli mamy dobre polityki bezpieczeństwa, to w bezpiecznych kopertach dostarczamy naszym marketingowcom, a przeważnie wygląda tak, jeśli wysyłamy mailem albo idziemy na kartę, to mu piszemy. No i pracują dalej, tak? I znowu zwalniamy, znowu zmieniamy i tak dalej, ale to nie jest tylko dział marketingu, to są handlowcy, którzy mają dostęp do Salesforce'a i tak dalej. No teraz problem, jaki się pojawia, wyzwanie. Pamiętajmy, problem jest na dzień zły, używamy słowa wyzwanie. Więc wyzwaniem po naszej stronie jest to, aby zapewnić tym użytkownikom dostęp do tych wszystkich aplikacji, do tych danych za pomocą loginu i hasła, a najpierw bez hasła jeszcze, loginu i hasła z naszej lokalnej infrastruktury, bo to hasło już jedno znają, tak? Codziennie rano się nim logują, login też wpisują, a może sam im się już podpowiada, bo byli poprzednio zalogowani. No i mamy te usługi chmurowe. Ten, który mi internet daje. No i usługi chmurowe, do których mamy... Ciszymy jeszcze na maksa, na dziesiątkę wzięte, kurczę. Okej. No i mamy te aplikacje w chmurze. I teraz Microsoft wyszedł nam naprzeciw, pomoc tej rękę taką nam wyciągnął, proszę, macie Microsoft Azure Active Directory, takie proxy, przez które możecie przepchnąć tych użytkowników lokalnych i zmapować ich do tych użytkowników chmurowych, tak? Czyli synchronizujemy poprzez proste narzędzia naszych użytkowników z Active Directory, czy też od niedawna z innych katalogów, czy to są urządzenia tego, aplikacje SAP-owskie, czy też jakieś inne DAPy na Linuxie. Synchronizujemy je do Azure Active Directory. Następnie ustawiamy, możemy im ustawić single sign-on do tych aplikacji chmurowych tym kątem, które przed chwilą mieliśmy w naszym Active Directory. A dodatkowo mamy możliwość wystawienia portalu self-service, tak, czyli samoobsługowego dla naszych użytkowników. Jeśli mamy Azure Active Directory w najwyższej wersji, wersji premium, to nawet użytkownik może sobie sam zresetować hasło. Tak? Znamy ten problem, gdzie prezes poleci na te kajmany rzeczone i wygaśnie mu hasło albo zapomni hasła. Tak? No i teraz dzwoni do swojej sekretarki, bo do IT nie zna numeru. Tak? Dzwoni do swojej sekretarki, sekretarka dzwoni do nas, my resetujemy hasło, później przez sekretarkę do prezesa. No i to chwilę trwa, a kajmany są w innej strefie czasowej, więc administratorzy nasi śpią, a prezes nie może wysłać maila. Więc mamy nasz portal samoobsługowy. Jeśli hasło wygasło, to jeśli prezes będzie się logował do tego portalu, zostanie stwierdzone, że ej, wygasło ci hasło, podaj swoje stare hasło, podaj nowe i resetuj. Tak? Wtedy mechanizmy pyk strykną nam hasło lokalnie i dostaniemy dostęp do aplikacji chmurowej. Zatem, czym jest to Azure Active Directory? Czy ktoś wie? Może to nie szampan. Okej. No dobrze, widzę, że las rąk tutaj się zrobił. Więc Azure Active Directory, tak jak sam Azure, jest usługą chmurową. Usługą chmurową, która pozwala nam na zarządzanie tożsamościami i dostępem dla tych tożsamości do różnych rzeczy. Składa się z... Ogólnie zarządza naszymi użytkownikami, grupami. Może mamy do tego wystawione API, programiści mogą to oprogramować do swoich aplikacji. Bardzo fajne miejsce, które w jednym centralnym punkcie skupia nasze tożsamości, które możemy wykorzystywać później szeroko do aplikacji chmurowych. I Azure Active Directory występuje w trzech wersjach w chwili obecnej. W darmowej, w wersji podstawowej Basic oraz w wersji Premium. Wersja free dla każdego dostępna. Czy ktoś z Państwa ma Office 365? Ok, to do Office 365 dojdziemy i powiem, jakie ma połączenie to z Azurem. Na początek może parę jeszcze liczb, żeby tak uzmysłowić, jak duża jest to, jak duża jest to usługa, jak popularna. To jest slajd gdzieś okolic maja, może koniec czerwca, więc to już na pewno nie jest aktualne. Ale na początku, w okolicach maja, 86% firm z Fortune 500 korzystało z jakichś usług chmurowych w Microsoft Azure. Usług chmurowych, tak? Czyli to Azure, czy Office 365, czy też Power BI, który mamy albo oddzielnie, albo Office 365. Mamy ponad 5 milionów organizacji, które korzystają świadomie lub nieświadomie. Do tego też za chwilę dojdę, dlaczego mogą nieświadomie korzystać z Azure Active Directory i tak dalej, i tak dalej. No i teraz dlaczego świadomie lub nieświadomie? Ponieważ każdy użytkownik Office 365 jest ulokowany w Azure Active Directory. Kiedyś, zanim powstało Azure Active Directory, mieliśmy Office 365 ze swoją bazą danych, mieliśmy wtedy jeszcze Windows Intune, który miał... Który wie, kto jest Windows Intune? Teraz Microsoft Intune? Co taki jest CCM w chmurze? To do tego też dojdziemy. Kto wie, kto to jest CCM? Okej, okay, dobra. Intune miał swoją bazę i tak dalej, i tak dalej. I wtedy, żeby synchronizować te konta, trzeba było, żeby mieć wspólne konta, trzeba było się synchronizować i tak dalej. W tej chwili mamy Azure Active Directory. Jak mamy jedną subskrypcję, to stryk, jeśli na jednym mailu się zalogujemy do tego i do tego, mamy wszystko w jednym miejscu, nie trzeba nic kombinować. Okej. To jeszcze dla tych z Państwa, którzy bardziej znają Active Directory od strony tej naszej serwerowej i porównanie do usługi chmurowej, czyli na dole bliżej nas jest on-premise, na górze chmura. Tak, mamy Active Directory, jest odpowiednikiem Windows Azure Active Directory, teraz to już jest Microsoft Azure Active Directory. I niedawno jeszcze się pojawił tutaj taki dopisek DS, czyli Directory Services, czyli to, ten kontroler domeny lokalny został przeniesiony do usługi azurowej i wtedy, gdy ją sobie włączamy, pod spodem są włączane, uruchamiane dwie maszyny wirtualne, na których jest instalowany Active Directory i nasze maszyny wirtualne możemy bezpośrednio dodawać do domeny w chmurze, tak? Nie musimy mieć lokalnego w ogóle środowiska, żeby obsługiwać na przykład Kerberosa, który jest wymagany przez SharePointa. Dodatkowo mamy lokalnie Exchange'a, w chmurze jest to Exchange Online dostępny w Office 365 lub oddzielnie, mamy SharePointa Online, mamy LDAP'a lokalnie, LDAP w kontekście zapytań do naszego Active Directory. W Azure jest to Graph API, otwarte API, który możemy wyciągać informacje z naszego Active Directory. No i mamy jeszcze jakieś line of business application pisane na potrzeby naszej firmy. W chmurze mówimy o takich aplikacjach jako third party apps, cloud apps nawet. Ok. To teraz trochę o Office 365, bo on ma bardzo silne powiązania z Azure Active Directory i w zasadzie to jest najczęstszy scenariusz, w którym wykorzystujemy Azure Active Directory, świadomie lub nieświadomie. Mamy trzy modele uwierzytelnienia do Office 365. Zero on-premise servers, tak, nie mamy nic. I to demo, które dzisiaj będę pokazywał, ja nie mam żadnego serwera ani żadnej maszyny wirtualnej, to w chmurze czy lokalnie. Wszystko jest oparte o Azure, o usługi azurowe. Jest tu też na sali jeden szef IT, który przenosi swoje firmy do chmury, tak, chce się pozbyć serwerów lokalnych. Ja trzymam za niego kciuki, zobaczymy jak mu pójdzie. Jeśli nie mamy żadnych serwerów, to całe nasze uwierzytelnienie, wszyscy użytkownicy są w Office 365, ale jak wiemy, za Office 365 kryje się to Azure Active Directory. Drugim modelem, bardzo popularnym, najczęściej chyba wykorzystywanym w firmach, to tożsamość lokalna, która jest synchronizowana do Office 365 poprzez narzędzia Directory Sync. Kiedyś to był DirSync, nazwa znana. Okay, teraz to już jest Azure AD Connect, a dzisiaj rano bodajże pojawiły się już nowe możliwości w Azure AD Connect. Co chwilę coś się zmienia, dlatego Azure jest tak fajny, że ciągle jesteś do roboty, tak, i do nauki, bo w kwietniu nagrywałem kurs o PowerShellu do Azure, a teraz już jest nieaktualny, bo już się inaczej to robi, więc jest ciekawie. No i to nasze Directory Sync, kto to wymyślił, jest synchronizowany do Azure Active Directory, no i przez to przekazywany do naszego Office 365. No i trzeci scenariusz, który wykorzystuje ten cały model, jest synchronizacja, tylko że już nie mamy Synchronized Identity, tylko mamy Federated, tak? Czyli wstawiamy po drodze jeszcze serwer federacyjny, w przypadku Microsoftu to będzie Microsoft Active Directory Federation Services, tak? ADFS. Wtedy, jeśli użytkownik w tym scenariuszu loguje się do chmury, tak, do naszego Office 365, nasz Directory Sync wysyła hash hasła, czyli na przykład jak to nam padnie coś, nie będzie połączenia z naszym Active Directory, tak? No to nie jest istotne, bo on się zaloguje tym swoim skaszowanym hasłem tutaj. Tam jest hash, nie hasło. W przypadku federacji, jeśli użytkownik loguje się do Office 365, jest tak naprawdę przekierowywany do serwera federacyjnego, on sprawdza jego poświadczenia i mu odpowiada, ok, możesz się zalogować. No i wtedy się pojawia problem, gdy tego zabraknie elementu, tak? Padło nam łącze, tak? Użytkownik nie może się zalogować do Office 365, nie może się zalogować do aplikacji. I ten wspomniany dyrektor IT miał taki problem, ja im pomagałem, wtedy mieli ADFS-a lokalnie, taki co jakiś czas im prąd wyłączali, użytkownicy nie mogli się logować do Office 365. To rozwiązanie? Przeniesienie ADFS-a do chmury, gdzie mamy dwie maszyny wirtualne, 99,95 dostępności w skali miesiąca, czyli kilka minut niedostępności jest akceptowalne, chociaż rzadko się zdarza, tak? No i wtedy nie ma tego scenariusza, gdzie lokalne nasze zasoby nie są dostępne, tak? Bo Azure jest zawsze, nazwijmy to, dostępny. Chyba że jak był taki przypadek, jak inżynierowie Microsoftowi wypuszczali patcha na zasoby storage'owe i kurczę, trochę błąd poszedł i wywalili Europę całą z tego, nie? Bo się storage zgubił i wszystko padło, nie? Bo nie ma storage'u, na którym my popracowali. Ale to się zdarza każdemu. Okej. Okay. Czyli na slajdzie widzimy takie podsumowanie tego, co powiedziałem, czyli mamy lokalne Active Directory, czy też inne systemy, o których wspomniałem, że one mogą być, możemy z SQL-a wydobywać te tych użytkowników, web serwisów, czy innych katalogów, synchronizujemy je do Azure Active Directory i następnie używamy ich w komunikacji z aplikacjami. Jeśli mówimy o aplikacjach, to tych aplikacji w chwili obecnej, które możemy już integrować z Azure Active Directory, ponad 2400, najprawdopodobniej już w okolicach 2500 tych aplikacji dostępnych, bardzo popularnych. Widzimy je, przykłady ich na slajdzie, tak? Czyli tu mamy na przykład Twittera, Facebooka, czy też Dropboxa, Google Apps, tak? To są, tak? Gmail i te sprawy. Do tego wszystkiego możemy się logować, wykorzystując nasz znany jeden login i hasło, który mamy już w Active Directory. Lub nie mamy Active Directory, mamy Azure Active Directory, ale zawsze mamy jeden login i jedno hasło tych wszystkich aplikacji. Po kliknięciu kafelka automatycznie się zaloguje do aplikacji, za chwilę to zobaczymy. No i dzięki temu, że naszych użytkowników zsynchronizowaliśmy do Azure Active Directory, my, profesjonaliści IT, mamy możliwość centralnego zarządzania naszymi użytkownikami, którzy się znajdują w Active Directory i użytkownikami, prawami do aplikacji, które użytkownicy mają, tak? Bo na przykład do Twittera będą mieli użytkownicy, którzy są w grupie marketing, tak? Od niedawna mamy możliwość dynamicznego przydziału do zasobów, czyli jeśli użytkownik ma wpisany w department marketing, no to on automatycznie będzie miał dostęp do Twittera, tak? Nie musimy tam nic konfigurować, bo aplikacja jest skonfigurowana, że dla tej grupy ma używać tego loginu i hasła. No i użytkownik klika raz, wszystko fajnie działa. Za chwilę to zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie ładnie. OK. Zanim dojdziemy do dem z pracą z Windowsem, zobaczmy, jak to wygląda w ogóle od strony Azura. To nasze Active Directory. OK. Przeglądarka. OK, jedyna słuszna przeglądarka, na której najlepiej działają portale Microsoftowe, azurowe, czyli Chrome. Ja jestem zalogowany do Azura moim loginem. Ten login jest spięty z kilkoma subskrypcjami, więc muszę się przełączyć na... A, akurat jestem, na Emil Lafek. Możemy się przełączyć między subskrypcjami. W ramach tej mojej subskrypcji mam...
Tu klimę włączyć, czy nie ma?
Tu klimy chyba nie ma, ale... Znaczy jest, tak? Ale nie wiem, czy działa. Ona chyba nie działa.
To po... nie jest wyłączona.
No a po poprzedniej sesji to tak właśnie gorąco było. O, to. Ale jest. Mucha!
Nie, jest zielona.
No.
Okej.
Okay. Tak, bo to widzę, że za chwilę mi pousypiacie po tym obiedzie. Mamy jakieś widoki, tak? Jako że mój e-mail ma dostęp do różnych katalogów Active Directory, więc widać mi się wszystkie tu wyświetlają, jako że third byte, no nie? Nas interesuje Emil Lab Directory, już tam się do niego loguję, znaczy sobie wchodzę do niego. Mamy widok naszego Active Directory, albo za chwilę go zobaczymy. To jest stary portal, jest też i nowy portal, ale z poziomu nowego portalu nie ma dostępu do Active Directory, więc skorzystamy ze starego. Zanim się nam załaduje, mogę po szybce odpowiedzieć, co my tu mamy. Mamy dashboard, czyli podsumowanie naszego Active Directory. Mamy użytkowników, których mamy w Active Directory, bo też zaraz będziemy ich widzieć. Grupy, już się ikonka pojawiła, to zaraz się załaduje. Aplikacje, czyli te aplikacje, którymi chcemy zarządzać, do których użytkownicy mają mieć dostęp. Domeny, jeśli chcemy do naszego Azure Active Directory dodać konkretne domeny, czyli tak jak ja dodałem sobie Emil Lab. Następnie Directory Integration, czyli zakładka, która nam pozwala na integrację właśnie tego naszego lokalnego Active Directory z chmurą. O, jak to działa. Konfiguracja domeny, czyli tam włączanie różnych funkcji, wyłączanie, raporty, licencjonowanie. Ja mam tutaj, o, wow, załadowało się. Ja mam tu akurat Azure Directory w wersji premium, jest tam kilka jeszcze bajerów dodatkowo mam. No i widzimy naszych użytkowników, tak? Imię, nazwisko, username i sources from, tak? Mamy Microsoft Azure Active Directory. Gdybyśmy mieli synchronizowane konto, byśmy mieli napisane local directory, no i możemy jeszcze Microsoft account podpiąć, wtedy to będzie tam bla bla bla, Microsoft account Środki źródło. Okej. Okay. Więc logowałeś się tam Aleksem. Gdy sobie podejrzymy na Aleksa, do środka wejdziemy. Ja, to działa. Hello. Czuję, że demo online'owe dzisiaj będą dość trudne. Się zawiesiło. Ogólnie w środku mamy informacje o naszym użytkowniku, imię, nazwisko, display name, adres e-mail, telefony, bla bla bla, to samo co konfiguracja tego, na który numer ma dzwonić, czy też właśnie włączone multifactor authentication, czy nie włączone. Kurde, jak to działa. O, jest, dobra. To jest name, last name, tak, mamy object ID, domenę, jaką ma się przedstawiać, tak, czy to ma być on-premise, to odbudowana, czy dedykowana. Organization role, czy to ma być, czy to jest zwykły user, czy może być global adminem i tak dalej. E-mail, adres, alternat nie ma. Możemy, jeśli użytkownik nam podpadł, tak, chcemy go trochę zbanować, możemy mu wyłączyć sign access services, tak, wyłączyć, by się nie mógł logować, lokalizację jego pola, nie? I sources from, to informacja, skąd on się tam wziął. OK. Mamy też work info o tym użytkowniku, czyli te informacje, w którym departamencie jest, jaki ma tytuł, phone number, alternate number, gdzie tu jest, nie? Authentication phone, nie? Na który ma dzwonić. No i to, co przed chwilą robiliśmy, tak? Wyświetlenie urządzeń, z których się użytkownik dostawał do naszych usług, w domyślnym widoku, jak się załaduje. Widzę, że pół godziny gadam, a jeszcze nie widzieliśmy Windowsa 10 prawie, że nie? Na razie jasno mówię. Koncepcja jest zrozumiała. Wiecie, w jakim kierunku to zmierza. No okej, okay. Tu się wyświetlą urządzenia, z jakich użytkownik się logował. Lub też urządzenia, które ma użytkownik podpięte do Azure Active Directory. Bo w tym przypadku, tak jak mamy Active Directory klasyczne, tam po prostu dodajemy komputer do domeny, mamy widok komputerów, mamy widok użytkowników, nie ma korelacji między tymi komputerami, nie wiemy, który użytkownik korzysta z którego komputera, może sobie tam biegać i biegać. W przypadku Azura, jeśli użytkownik dodaje taki komputer do domeny, czy też telefon, on będzie widoczny w urządzeniach, tak, które on dodał do domeny. No i tam activity, logowania, nie logowania.
Niedobrze.
Nie jest dobrze, tak, nie jest dobrze. Pytanie. Pytanie, jak inni mają? To w ogóle nie działa. No, dobrze. Jeszcze raz spróbujemy. No okej. Okay. Załóżmy, że przeszliśmy to demo. Mam dalej są tylko takie informacje. No i teraz. Od strony administratora, tam jak się logowałem do komputera, za pierwszym razem dodawałem, że do Azure Active Directory, tam się pojawiło jakiś logo, jakiś napis był, to też po stronie administratora leży tam w konfiguracji, w zakładce Configuration, co tam ma się użytkownikowi wyświetlać, jakie loga, jaka tapeta, za chwilę zobaczymy, się wyświetla. Takie podstawowe informacje, możemy to skonfigurować w tej chwili. No i teraz mamy po tej drugiej stronie użytkownika, tak? Pod adresem myapps. Microsoft.com, mamy zbiór tych aplikacji, do których użytkownik ma dostęp, tak? Czyli jeśli mu daliśmy dostęp do Salesforce'a, czy też do Twittera, mu się tam wyświetlą te aplikacje, będzie miał też dostęp z Mobile Appsów, tak? Tu widzimy taki przykład, jak to może wyglądać, tu jakaś rączka przyleci, pyk, Intuna kliknęła, na tabletach, to jest chyba tablet bez przycisków, tu jest laptop jakiś, a nie, tu jest telefon z jednym przyciskiem, mamy dedykowaną aplikację My Apps, tak? Tam się logujemy, on wtedy wyświetla nam aplikację, jakie mamy dostępne. Dodatkowo możemy zarządzać naszym kontem, czyli wprowadzać adresy e-mail, czy telefony, resetować hasło, tutaj widzimy taki ledwo widoczny kluczyk, czy też inne rzeczy, które możemy sobie tam robić. Na przykład dostęp do grup, do których mamy, ewentualnie wysyłać prośby do menadżera konkretnej grupy, żeby nas dodał do tej grupy. To już pozwala nam trochę odciążyć dział IT, niech użytkownicy sobie żyją własnym życiem i tak. Trochę jest to niebezpieczne, ale... Okej. Okay. Okej, okay. No i password reset, czyli resetowanie haseł do konta. Okej, okay. Mamy nasze demo. Przełączymy się do... naszego Windowsa 10, który dodawaliśmy. Hello. OK. Nie chcę współpracować. Dlatego mam przygotowane demo 2. Alex D to jest komputer tylko co dodany do Active Directory, on już się zarejestrował. Właśnie nas o PIN. To jest ogólnie Microsoft Passport, tak? To nowe coś, co Microsoft wprowadza i promuje, że PIN jest bezpieczniejszy od hasła. PINem zabezpieczamy dostęp do naszych usług. Proszę. Niewykluczone, że za chwilę telefon będzie do mnie dzwonił. Nie zadzwonił, dobra, to jak dostęp do... Aha, nowa sieć. OK. Odpalamy Zoomita. Windows 10 z jakąś tam tapetą. W teorii ta tapeta się powinna przesynchronizować na tamten komputer. Jak na razie to mi się nie synchronizuje jeszcze, nie wiem czemu, ale OK. Piszą w marketingowych materiałach, że to się powinno synchronizować. Tak samo jak się zdjęcie powinno tam w logowaniu wyświetlać, mi się nie wyświetla. Może coś z DNS-ami pomieszały. No i OK. Mamy naszego użytkownika. Pokażę wam, że on faktycznie jest w Azure Active Directory. Żeby was nie zmyliło, widzimy, że jesteśmy w work grupie. Komputer jest w work grupie, ale jak przejdziemy do tych naszych nowych ustawień, bo wiecie, Microsoft wymyślił system, informacje i proszę bardzo, jest to realizacja Emilab Directory. Czyli jesteśmy w Azure Active Directory, ale tak naprawdę jesteśmy w work grupie, a może jest odwrotnie, że nie jesteśmy w work grupie, jesteśmy w Azure Active Directory. Tego nie wiem, jak to czytać. Ważne, gdy w przyszłości już będziemy to wdrażać, nie? To żeby mieć na uwadze i pamięci, że grupa nie oznacza grupy do końca, bo może być coś innego. To jeszcze na szybko tutaj odpalimy niebieską konsolę. Rozumiem, że znacie i korzystacie na co dzień. Tak? Kto nie korzysta z PowerShell na co dzień? No co drugi dzień. Na śmiało ręka w górę. No.
Ktoś nie korzysta?
Tak, kto nie korzysta. No okej, okay. No jest jednak trochę, no tak nieśmiało, ale jest. Na poprzedniej sesji Michała Smyczyńskiego, który mówił o Azurze tak od podstaw, tam kurczę, jedna osoba podniosła rękę, że w ogóle korzysta z PowerShell, nie? Jest potencjał i w zasadzie trochę wymóg rynku, żeby znać tego jednego PowerShella. Wchodzimy w zmienne systemowe i razem wyświetlamy sobie nasze zmienne systemowe. Widać z daleka, nie muszę zbliżać. Mamy user domain, na serii działa, mamy user domain Azure AD, user domain roaming profile też jest Azure AD, czyli w teorii powinno się synchronizować. No i tu mamy jeszcze logon serwer Azure AD, jesteśmy zalogowani do Azure w tej chwili, więc to możemy PowerShell zamknąć. Odpalamy, zamykamy PowerShell, odpalamy Edge'a. No i teraz wchodzimy na My. Aha, tak, jeszcze witamy. My apps Microsoft.com. Teraz trzeba szybko patrzeć, jest logowanie. A dobra, bo on na internet działa. Jest logowanie, jest akont, pach. Ja nic nie wpisywałem. Ja pierwszy raz odpaliłem tą przeglądarkę. A jesteśmy zalogowani do naszego portalu. Jakieś tam logo mamy, zapytaj Emila. Mamy nasz login, którym się zalogowaliśmy. Domenę, do której się zalogowaliśmy. Aplikacje, do których mamy dostęp. To są podstawowe, bo mamy konto w Office 365, więc automatycznie mamy dostęp do Exchange'a i do SharePoint'a. No mamy aplikacje do której mamy dostęp, tak? Więc użytkownik sobie klika na tą aplikację. Teraz jest ciekawostka, nie? OK. Na szczęście Microsoft proponując takie rozwiązanie, da nam też pod trzema kropeczkami opcję otwórz w programie Internet Explorer. Teraz znowu się robi magia, bo ja znowu nic nie klikam, tam jest account, login, account, pak, znowu jestem zalogowany, nie? No OK, no to klikam tego Salesforce'a. Jeśli mamy dostęp do aplikacji zewnętrznych, musimy zainstalować wtyczkę, bo ona tam za chwilę będzie wprowadzała nam informacje, tam wstrzeliwała się ten login. Co ważne, jeśli będziemy to robić z tyłu prywatnego, to ona za każdym razem będzie prosiła się o instalację. Za każdym razem będzie prosiła o instalację i nie zalogujemy się, więc musimy to robić ze zwykłego trybu. Ja na szybko je zainstaluję, mam nadzieję, że to mnie nie pogrąży. 2 mega. No limit był dużo, więc. OK. Preparing to install. Next. Install. Tak.
Ja ciągle jeszcze 4.
Ok. Finish. Ok, teraz to niezwyczajnie włącz. No i jest włączony dodatek. Więc raz jeszcze wchodzimy na myapps.com. Ok, klikamy naszego Salesforce'a.
I znowu prosiło.
Wyłączymy ten Explorera. Teraz jeszcze spróbujemy. Ok, trzymamy kciuki. Redirect. Ok, Salesforce, hasło się samo wpisuje. Login hasło w zasadzie. Tak, muszę się zweryfikować, bo z nowego IP się wchodzę, nie? A nie, to jest MIW.
A to kod weryfikacyjny, nie?
A, verification code, tak, faktycznie, sorry. Czyli teraz muszę wejść na aplikację. I tu jest jedna pewna niedogodność, jak widzimy. Jeśli damy użytkownikowi dostęp do takiej aplikacji, no to będzie musiał jednak podać ten kod weryfikacyjny, który przychodzi na naszego maila.
Dzwoni z kajmarzy.
Ale to jest tylko w przypadku Salesforce'a, tak? Bo to Twittera nie wymaga tego, nie? Teraz byk, wow, nie? To jest to, co o czym mówiłem, automatycznie się ustawia nasze tło z jakimiś napisami, witaj w Emil Lab i te sprawy, nie? Cool, nie? Taka identyfikacja firmy. Ok, sprawdzamy naszego maila. No rip jest. Verification code. No i jesteśmy zalogowani do Salesforce'a, tak? Naszym loginem i hasłem, które znamy, którego nawet nie podawaliśmy, bo podaliśmy już je raz przy logowaniu do komputera. Jest ok? Nie widzę tu entuzjazmu i krzyku. My administratorzy tego nie rozumiemy, ale mam nadzieję, że użytkownikom się spodoba. Ok. Poza portalem MyApps, to zamkniemy. Tam pod spodem, za chwilę zobaczę na prezentację, działy się też różne inne rzeczy. Więc jak otworzę aplikację poczta, jeszcze raz ją odpalam, prawda? Chwilę się zalogowałem do komputera. To już mamy skonfigurowane konto korporacyjne nasze. I w zasadzie użytkownik nie musi nic zrobić, możemy zaczynać. Pak i ustawienia konta są nieaktualne. Nie jest jakiś błąd w konfiguracji, bo tam zmieniałem DNS i on się chętnie skonfigurował odpowiednio. Więc tak, jak prosi o login, tutaj podaje hasło, ale on tutaj... Za chwilę wyświetli nam, że znowu jest coś nie tak, nie? Nie wiem, czemu tak się dzieje. Znaczy, jak to konfigurowałem, to później zrobiłem zmiany i tam się pomieszały ustawienia. No, u drugim użytkowniku to działa, ale to zamkniemy, dobra, ok. To wracamy do prezentacji. Na chwilę jeszcze. No i ten Windows 10 w Azure Active Directory. To jest informacja, widzimy w maju to zostało ogłoszone, 13 dokładnie na blogu produktowym, że będzie możliwość dołączania Windows 10 do Azure Active Directory. Dzięki temu uzyskujemy m.in. ten właśnie self-provisioning corporate owned device. Możemy sobie sami dodać takie urządzenie do Azure AD, możemy użytkować, wykorzystywać nasze lokalne, znaczy nasze konto organizacyjne, automatic MDM enrollment, czyli Intune. Agent Intune się powinien zainstalować, aczkolwiek się nie instaluje, ale się dodaje do Intune i możemy zarządzać już częścią ustawień z poziomu Intune. Nie wiem, czy internet pozwoli, żeby to pokazać. Single sign-on, to przed chwilą widzieliśmy do zasobów naszych korporacyjnych. Jeśli odpowiednio skonfigurujemy nasze ustawienie, znaczy naszą infrastrukturę, to będziemy mogli się zalogować nawet do naszych aplikacji on-premisowych. Czyli komputer, nie będąc nigdy w naszej infrastrukturze, bo to jest na przykład ten handlowiec, załóżmy, wysłaliśmy mu kurierem, on pracuje w drugim końcu Polski lub świata, dostał tego laptopa, dodał się do domeny, no i musi się dostać do naszego exchange'a, tak? To jeśli skonfigurujemy, jest taka usługa Microsoft Azure Active Directory Application Proxy, które instalujemy na serwerze, do którego chcemy się dostawać, i on wtedy robi taki tunel bezpieczny do naszej usługi chmurowej, wtedy on jest tam wystawiany jako ta ikonka, ta aplikacja, no i klikniemy to tam mechanizmy pak i się logują do automatycznie naszego exchange'a. Znowu nie musimy tego, znaczy tutaj też jest to samo hasło, tak, do exchange'a, ale nie musimy go wpisywać, bo będzie single sign-on do naszego exchange'a. A może naszego intranetu, który nie jest wystawiany na świat tak normalnie wprost, tak, przez naszego firewalla, ale jest to przez Azure AD Proxy wstawiony do chmury i przez chmurę się do niej dostajemy. Niedługo też jeszcze niedostępny, ale się pojawi Windows Store specjalny, czyli będziemy mogli zarządzać naszym storem, tymi aplikacjami, które użytkownik może sobie instalować z tego Microsoftowego Store'a na urządzeniach. Jeśli na przykład są aplikacje płatne, które wykorzystujemy w firmie, a pewnie niedługo się będą pojawiać jak grzyby po deszczu, tak, bo to jest ten trend, że tu aplikacje mobilne, jedna aplikacja na wszystkich urządzeniach, to takie aplikacje najprawdopodobniej się w przyszłości pojawią i po to będzie ten Windows Store. Wsparcie dla małych urządzeń, czyli telefony, duże komputery, duże urządzenia. No i w teorii synchronizacja ustawień naszego użytkownika, czyli ta tapeta powinna się przerzucić na ten system, który przed chwilą widzieliśmy tam w tym pierwszym demo. Więc sprawdźmy, może on się już odezwał do nas. Nie ma. To resetujemy. Tu tylko podkreślę. Zwróćcie uwagę, nie mam żadnego snapshota, więc demo lecą na żywo. O! Jest. Tylko, że go zresetowałem, więc tego. Zobaczymy, czy zadziała. Alex D. emilab.pl. Czy on się dodał do tego AD, czy się dodał? Moglibyśmy to podejrzeć, czy on się dodał z poziomu portalu, ale jak widzieliśmy, portal trochę przymula. Ale widać, że jest Alex Darrow. Zdjęcie się nie synchronizowało. To jest pierwsza konfiguracja inicjalna, tworzenie konta. Jakieś pytania?
Nadal
jasno wszystko? Ok. Jak miałem pierwszą sesję Azure Resource Manager, to tak mi ludzie w pewnym momencie zaczęli wychodzić. Więc pytam, kontroluję, czy... To nie potrwa długo.
Może tego zdjęcia to mnie dodał do tego, że tak jak w AD jest wykrywanie wolnego łącza.
W domu mam 300 mega na 10, na 15 i też nie ściągał. Ładne. Coś jest, ustawienia PIN, tak? Czyli musimy skonfigurować PIN, tak? Na tamtym komputerze, pamiętacie, musiałem podać PIN, żeby się zalogować. Do każdego urządzenia musimy podać PIN w tej chwili. Znaczy to wymusza polityka, która została wdrożona przez Intune'a, który tam to konfigurowanie, to długo, tak, to on się tak naprawdę tam co chwilę komunikował do różnych usług, to za chwilę zobaczymy strzałeczkami, jak poleciało. To tworzymy PIN. PIN. Złożoność PIN-u możemy wymuszać, tak, czy to mają być same cyfry, czy to ma być 6 cyfr, czy może alfanumeryczne to ma być. Jak widać, to pewnie się jeszcze nie zsynchronizowała.
1, 2, 3, 4 też przejdzie?
1, 2, 3, 4 możemy wymusić, żeby piny nie były proste. Nie? Czyli 0, 0 i takie inne nie przejdą. Zobaczmy, czy już się cokolwiek skonfigurowało. Jeszcze nie, tak? Bo jeszcze Intune nam nie wysłał tych ustawień, więc to jeszcze nie działa. Zresztą mamy wolny łączek, który zauważył, więc na razie go zostawimy samego sobie. OK. Więc mamy ten nasz Azure Windows 10 w Azure AD. No i teraz dzięki Azure Active Directory trochę też wchodzimy w zarządzanie tymi urządzeniami. Tak? To stoi troszeczkę obok Azure Active Directory Intune sam, tak? Czyli ten SCCM w chmurze, ale jest nieodzownie połączony z tą całą koncepcją zarządzania tymi urządzeniami. Tak? Jeśli mamy urządzenia lokalne, możemy wykorzystywać system Center Configuration Manager, to są komputery PC, urządzenia, które się znajdują lokalnie. Tak? Ja się mamy Intune'a. Możemy zarządzać Intune'em urządzeniami, które się nie pojawiają w firmie, lub też się pojawiają i wyjeżdżają co chwilę, czy też to są, tak, zgodnie z trendem BOD urządzenia, które użytkownicy sobie przynoszą, czy też iOS-y, Androidy, tak, możemy to tak. Dodatkowo Configuration Manager może się, a raczej Intune może być rozszerzeniem Configuration Managera, czyli z jednej konsoli będziemy mogli zarządzać i urządzeniami lokalnymi, i chmurowymi. Demo Joint Windows 10 to Azure AB widzieliśmy już przy starcie. Zobaczmy teraz, jak to wygląda na systemie działającym. Hyper-V, połączenie do Demo 2, już jest. A, Demo 2 jest podłączone, czyli do Demo 3. Musimy tylko podejrzeć, czy na Demo 3, czy na Demo 4 było. OK, czyli to demo 4 ma być. Na demo 3 dodajemy konto AD, ale bez dodawania komputera do Azure. Moment, OK. Tak więc mamy naszą Ann Wallace. To jest jej komputer, jak widzimy, prywatny, tak? Anne W. Otto.com. Logujemy się do naszego komputera, to jest BOD urządzenie. OK. I z ustawień, z poziomu naszych settingsów, About, możemy zrobić Join Azure AD. Jak widzimy, jesteśmy w workgroupie. W takim przypadku, jeśli dodamy komputer w tym trybie, tak, czyli zrobimy Join Azure AD, zostanie utworzone drugie konto i użytkownik będzie mógł sobie wybierać, do którego konta chce się zalogować. Czy to będzie konto prywatne, czy też konto firmowe, więc rozdzielamy profile użytkownika. OK, next. Podajemy Anwu. Teraz znowu się magia dzieje, tak, znowu się nam jakieś logo pojawiło. Security Verification. Wybierz metodę weryfikacji. Rozmowa telefoniczna. Co z innego numeru telefonu jest tutaj ten. Dalej. Chwila oczekiwania. Tak?
Wszystkie widzieli kod.
To jest demo testowe, więc...
Dziękujemy za skorzystanie z systemu weryfikacji logo.
Dobra, wiemy, że chcesz krzyżyk.
Logowanie zostało pomyślnie zweryfikowane. Do usłyszenia.
Okej. W przypadku weryfikacji dwuetapowej musimy znać co najmniej dwie rzeczy, tak? Pomijam już login, tak? Musimy znać hasło i mieć dostęp do urządzenia, które nas weryfikuje, tak? Więc możecie mi ewentualnie zabrać telefon i wpisać ten PIN, ale nie znacie hasła do tego konta, więc jest trochę bezpiecznie. OK. No i teraz, nie? Informacja, że czy jesteśmy pewni, że się dodajemy do właściwej organizacji. No jesteśmy pewni. Joy, jak dodajemy nasze konto, nasz komputer prywatny do domeny, tak? To też zabezpieczenie factor authentication, żeby ktoś nie przechwycił naszego komputera, dodał się gdzieś pod spodem do Active Directory swojego, tak? I później zarządzał swoim Intune'em naszym urządzeniem, na przykład. Tak, taki scenariusz. No okej. Okay. Mamy komputer wdrożony do domeny i teraz możemy się przełączać między kontami. I teraz demo.
A to można z każdą dziesiątką robić? Z każdą wersją?
Pro, tylko... Enterprise i School.
Aha, czyli ta domowa to nie.
Home nie. OK, i tutaj mamy... A, PIN miałem wpisać. Opcje logowania. Hasło. tak samo, jeśli mamy komputer prywatny, nie musimy dodawać całego komputera do domeny, znaczy my go dodamy pod spodem, ale nie będziemy robić go przez join Azure AD, a poprzez mobilnego naszego Worda, wszyscy korzystają, prawda? Worda mobilnego. Mamy informację o koncie annewotlub.com. Możemy dodać nowe konto, konto służbowe. No i teraz logowanie, tak? annewemillab.pl. Mamy dalej. Tutaj jesteśmy przenoszeni na nową stronę logowania. Znowu się logo pojawiło, więc tam jest jakaś komunikacja. No i hasło. Znowu do mnie dzwoni. Już nie będę wam pokazywał, że dzwoni. Hello. Ze Stanów dzwonią, więc daleko leci. Z plus jeden dzwoni, nie? Ja odpadłem. Tak, zapamiętaj to konto w innych aplikacjach, nie? Bo możemy dodać nasze konto tylko do tej aplikacji i tam się włączyć tak ewentualnie. Tak, no i dobra, my tutaj rejestruje się ten komputer w twojej firmie i stosujemy zasady. Tak, bo jeśli dodajemy nasz komputer prywatny, to jakie zasady jednak ten komputer musi spełniać? Firewall musi być włączony, może antywirus zainstalowany lub też inne konfiguracje. W przeciwnym razie nie dopuścimy takiego komputera do naszych aplikacji służbowych, tak? No to znowu PIN służbowy. Sprawdźmy, czy 1, 2, 3, 4 działa. Nie wiem, czy mam włączoną tą politykę akurat. Wszystko gotowe, tak? To 1, 2, 3, 4 na razie działa, ale można wymusić. Tak? No i dobra, mamy konto. I teraz, jeśli dajemy nowy dokument, mamy OneDrive Emil Lab, czyli nasz Office 365 OneDrive for Business, mamy OneDrive osobisty, czy też ten komputer, tak? Bardzo fajne, tworzenie dokumentu. Tworzymy dokument, on się w tej chwili tworzy na naszym OneDrive'ie w chmurze. Teraz to ten komputer jest już dodany do Active Directory naszego Azure'owego. Zobaczmy, czy działa nam SSO.
A takie mam pytanie, jak się doda konto właśnie do Worda, to on z automatu sobie doda, że ma być domyślna lokalizacja w chmurze?
Domyślnie bierze to, ale to jest ten mobilny, nie?
To on sobie no właśnie, a jak było skonfigurowane na inne konto, że gdzie indziej, to on sobie napisze domyślne, czy zostanie ten, tak jakie było?
Tak go nie testowałem, tylko potrzebuję się dodać konto, tak? Bo z poziomu odluk tego Worda zwykłego, tak, no to tam też dodajemy konta, ale to trochę inaczej tego on sobie powiedział. No dobra. Proszę bardzo, w chwili odkąd dodałem konto, automatycznie się zalogowałem, gdy sobie wejdę na naszego Exchange'a. Account, tam będzie za chwilę login, Outlook, OWI, pak jest nasz Outlook, nie? I w OneDrive'ie, tym, albo nie. Zobaczmy, czy to w tym się zrobiło. Projekt 24, czas się powoli kończy. Jeszcze się nie pojawił. No, jak widać, moje konto w Outlooku się już skonfigurowało automatycznie. Błąd mam w konfiguracji jakiś, więc dlatego się nie skonfigurowało. Ale już Intune wysłał mi konfigurację tego konta. Jak tylko dodałem konto do mojego komputera. Ok, dobra, wróćmy do prezentacji jeszcze. Mam 5 minut, więc nie będę się za mocno zagłębiał, tak? Ale co to się tam pod spodem działo? Mamy Windows 10, mamy Azure Active Directory, mamy Intune, mamy taki serwis Azure Device Registration Service, tak? To jest funkcjonalność ADFS-a. On się też pojawił w ADFS-ie 2016 serwerze, gdzie mogli komputery dodawać do tego serwisu, nie dodając do domeny. Ok, czyli podałem login, hasło, ewentualnie MFA się zweryfikowałem, wysyłam informację do Azure, Azure mi odpowiada, jest ok, tak? Tutaj masz adresy URL twojego Intune'a, znaczy MDM-a, bo to nie musi być Intune, to może być inne oprogramowanie, SSO tokeny. Wtedy zwracamy się do Azure Registration, zarejestruj moje urządzenie. to są moje tokeny, które dostałem z Active Directory, że to ja to ja. OK, to ja Cię rejestruję w Active Directory, Azure Registration Service odpowiada, że jest OK, tutaj proszę są Twoje certyfikaty klienckie. Następnie są weryfikowane, czy MDM jest, URL MDM-owe są OK, więc jest wysyłana informacja do Azure, że chcemy się podłączyć do mojego MDM-a, a jest zwracane SSO token do MDM-a, MDM, komunikujemy się z MDM-em, że to jest mój SSO token, chcę się normalnie dodać do Ciebie. Intune mu odpowiada, że jest to OK, no nie, wypykam Ci moje polisy, czyli tam właśnie konfiguracja konta, czy też wymuszenie PIN-u i tak dalej, różne rzeczy można konfigurować. I już. Jasne i zrozumiałe, prawda? Trochę tam lata, trochę lata i ostatecznie wszystko działa. Jak jest wszystko dobrze skonfigurowane. Jak widać, trzeba się skupić nad polisami tak, żeby to wszystko działało. Intune też pozwala, Windows 10 w Intune jest rozpoznawany jako telefon. Ciekawe, nie? Ponieważ Windows 10 jest dostępny na komputery PC, na telefony, na inne urządzenia, więc ustalono, że będzie się standaryzował do telefonu i on się zgłasza jako telefon, przez co możemy go konfigurować przez tak zwane OMA UI. OMA UI służy do konfigurowania ustawień komórkowych, w tej chwili też już dziesiątki. Na przykład tam, nie będę już powiedział, czas się kończy, mam skonfigurowaną blokadę Cortany, tak? No w Polsce trochę brzmi abstrakcyjnie, bo Cortana nie działa, dlatego mam jedno demo ze Stanów, ale faktycznie po chwili, gdy zaaplikuję to ustawienie, tak, Cortana chodzi, sorry, twój administrator wyłączył taką możliwość, nie? Okej, okay. Podsumowując, możemy mieć komputery, które będą dołączone do Azure Active Directory, do Active Directory lokalnie, tak? Tradycyjnie włączone. Możemy komputery firmowe włączać do naszego Azure Active Directory i zarządzać nimi przez chmurę. No i trzecia opcja to są urządzenia prywatne, użytkowników, które też możemy, które sami mogą dodać do naszego Azure Active Directory i korzystać z naszych aplikacji. Tak? My możemy weryfikować, jakie aplikacje one mają dostęp, czy też nie mają dostępu i tak dalej, i tak dalej. Odpowiadając na pytanie, z których systemów to się wiąże, nie ma, to jest ten, to jest akurat porównanie opcji, które są dostępne w, no nie, tak, Windows, okej, okay. Home Pro Enterprise, tak, to są wersje Windowsa, dziesiątki i jakie funkcjonalności możemy wykorzystać w poszczególnych naszych systemach, jeśli wykorzystujemy, to jest napisane AMS-a, to jest Azure Active Directory i inne funkcjonalności związane, powiązane z AD, tak, czyli Azure AD Join, wersji Pro i Enterprise, ewentualnie tak, private katalogi możemy tworzyć, autoenrollment MDM-a w Intune i tak dalej, tak? Ostatnio się pojawiło Enterprise Data Protection, to się wczoraj rano pojawiło, możemy zablokować, że na przykład rzeczy, które piszemy w notatniku, one są automatycznie podpisane certyfikatem naszej organizacji i jeśli chcemy, będziemy chcieli wysłać ten plik, czy też skopiować dane, które są w tym pliku, no to dostaniemy informację, że ej, to są dane firmowe, nie możesz z tym nic zrobić, nie? Albo czy jesteś świadom, że chcesz to zrobić, ale my to zaraportujemy do administratora. Bardzo fajna funkcjonalność, jeszcze z małą dokumentacją. No i kurczę, na minuty przed końcem. Pytania? Coś jeszcze wytłumaczyć? Jeszcze macie minutę. Mam nadzieję, że zrozumiałem. Okej. Okay. No dobra, to ja dziękuję za uwagę.